Mogę zacząć?
Oczywiście.
Ja zacznę, uwaga. Zaczynamy?
Tak.
Tak? Mhm. Proszę pana, bardzo pana serdecznie chciałam pana powitać na kanapie Knapa, u Knapa na kanapie, w pięknym, fantastycznym studiu. Gratuluję panu pomysłu. I teraz mam do pana takie pytanie. Proszę mi coś powiedzieć o mojej bohaterce. Jestem bardzo ciekawa, co pan mi powie. Słucham. Na kanapie u Knapa. Serdecznie.
Role się odwracają i bohaterka...
Jestem szczęśliwa, będzie trochę inaczej.
Słusznie. Trzeba zmieniać formuły. Tak też robi pani bohaterka. Próbuje zrobić coś inaczej w swoim życiu.
Delikatnie, delikatnie.
Ale bardzo delikatnie, ale ja to bardzo doceniam, że ona... wychodzi z takich swoich właśnie skostniałych ram, w których była przez całe życie. Wie pani, ja tym filmem byłem naprawdę tak szczerze zachwycony, bo przypomniało mi się, kiedy oglądałem właśnie film z pani udziałem, to sobie przypominałem jakby twarze wielu kobiet, które spotkałem w swoim życiu. Twarze pełne jakiejś takiej uległości wobec życia i tego, co ono przynosi. Twarze zmęczone, twarze...
Czyli moja.
No, zagrała to pani doskonale.
Nic nie grałam. Właśnie zaraz drugie moje pytanie i za chwilę już zaczynam mówić, bo chyba lepiej jednak po premierze mówić niż siedzieć i milczeć i słuchać. Chociaż mówi pan bardzo interesująca na kanapie u Knapa. Cały czas jesteśmy. Więc widział pan w swoim życiu, skończyliśmy na tym,
tak.
A to jest wspaniałe, mieć jakieś studio, radio i tak sobie rozmawiać takim niskim, fantastycznym głosem altowym. Widział pan wiele kobiet w swoim kręgu. Rozumiem nawet, co pan mi dalej chce powiedzieć, bo to gdzieś czytałam. Natomiast bardzo jestem ciekawa, jak pan odebrał moją niegrę?
Mnie trudno było to ocenić, że to nie była pani gra.
No, ale na przykład jak ogląda pan wiele filmów, bo podejrzewam, że pan jest rasowym filmowcem. Tu mamy Roberta De Niro. Rasowym. Czy jest pan, czy rozróżnia pan granie odbycia?
Nie. Znaczy, bo mając świadomość, jak są używane różne środki filmowe, jak one wpływają na mój odbiór, zawsze zakładam, że jest to rodzaj takiej kreacji, ale właściwie nawet ja się nad tym nie zastanawiam, bo nawet jeśli to jest fejkowe, nawet jeśli to jest grane, no to ja się zastanawiam generalnie nad taką prawdą przekazu. Czy ona jest wystudiowana, czy ona jest zmontowana. To nawet mnie jakoś nie... aż tak bardzo nie interesuje. Interesowała mnie rzeczywiście coś, co ja... No właśnie czułem tą bliskość jakby życia, więc w tym sensie, że może pani mówić, że to nie była gra, ale to właściwie nie ma dla mnie znaczenia. W tym sensie, że...
Ja wiem, bo pan nie jest aktorem. Jasne.
Tak, tak, ale to jest miło, to znaczy jest to ciekawe słyszeć, że pani, że to nie była gra.
Nie, nie była. Jest coś takiego jak granie i jest coś takiego jak bycie. Myślę, że uprawiając ten zawód, my bardzo to mocno widzimy, kiedy jest to takie istnienie poza już grą. I wydaje mi się, że ta intymność bohaterki, to co się udało z niej wydobyć, to nie była żadna gra. Co można nazwać grą? No, grą można nazwać to, że się wejdzie na oddział psychiatryczny przygotowany do planu, że tam będą koleżanki poprzebierane w fartuchy, statyści w swoje tam ciuchy, będziemy leżeć w łóżkach. Ale ja przez jedną sekundę nie czułam w tym filmie, że ja coś gram. Bardziej jak gdyby byłam w środku tej bohaterki Miry. Jedyna rzecz, o której myślałam, że będę musiała zagrać, to była scena napadu na bank. Ponieważ nie umiałam sobie tego wyobrazić tak naprawdę. Nie umiałam nawet tej sytuacji skojarzyć z czymś, co by mi podpowiedziało ten rodzaj napięcia, jaki może towarzyszyć bohaterce. To było dla mnie najtrudniejsze. Wiedziałam, że Anna Jadowska jest reżyserką bardzo wymagającą. Nie puszcza niczego, robi wiele dubli. Dlatego, że jej wnikliwość, jej umysł jest tak niezwykły, niezwykle dla mnie, tak cudownie skomplikowany, że ona nie weźmie czegoś, nie zadowoli się czymś prostym, co już jest fajne. Nie, ona będzie dalej drążyła, będzie się otaczała dublami, żeby później mieć możliwość z wielu wybrać to, o co jej naprawdę chodzi. Mhm. Nikt tego nie wie, ona się pewnie do tego nie przyznaje. No może jej nikt takiego pytania nie zadaje, ale od skończenia filmu, czyli gdzieś tam od sierpnia, września, ona cały czas przez wiele długich miesięcy pracowała nad tym filmem. Mhm.
Ale mówi pani, że to nie była gra. No to mnie to oczywiście bardzo zastanawia, bo no pani bohaterka jest na skraju załamania nerwowego. No właściwie przekracza ten próg załamania i no takiego właśnie wywrócenia się.
A my jesteśmy teraz w kamerze, nie?
Tak.
Ja panu pokażę różnicę. Mhm. Na przykład rozmawiamy w tej chwili. I teraz rozmawiamy. I na przykład jak pan uważa, co jest grą, a co nie? Która wersja?
Teraz widzę, że to jest gra.
No właśnie, tylko że to jest takie nachalne bardzo, tak. Co ja pokazałam. Natomiast jeśli pan w sobie uruchomi prawdziwy guzik, no bo aktor składa się z wielu guzików, takich do jak gdyby naciskania. I jak pan uruchomi ten prawdziwy pod tytułem smutek, samotność, rozpacz. Mhm. Smutek, samotność, rozpacz, cierpienie, ból, jakieś choroby, niezrozumienie, brak porozumienia z rodziną. Jeśli pan takie guziczki ponaciska, czyli na sumę wnętrza mojej bohaterki, załóżmy, że te stany się składały i jeszcze inne odcienie, które Anna uruchamiała, no to... to ja to po prostu odkrywam w sobie. I w czymś takim naprawdę jestem. Tak jak teraz przez chwilę panu pokazuję. Nie wiem, czy kamera to widzi, bo jesteśmy w innym planie, ale pan na pewno. Mhm. I to mam. Tego się nie da zagrać. Tego się nie da zagrać. Zagrać można by było to, nie wiem, jakoś teatralnie, czy coś takiego. Rozumie pan? To jest tak. Taka delikatna różnica, że to uruchomienie jest najbardziej trudne, najbardziej boleśnie. I koledzy moi fantastyczni, wszyscy tak grają fantastycznie, prawda? Że tak się potrafią ciorać. Chociażby Dawid Ogrodnik, prawda? Czy tam dużo przykładów. Agatka Kulesza. Bardzo, bardzo dużo. I naprawdę nas to, przypłacamy to zdrowiem, ale to wtedy jest mowa o jakiejś magii w kinie, że później jak widz siedzi, no to ma ochotę tę osobę oglądać, bo widzi, że ona go dotyka, że mu się nagle chce płakać, że mu się wstyd robi, że coś go to bombarduje z tego ekranu. Gra tak nie bombarduje. Bardziej w teatrze można grą oszukać, tak, bo już mamy taką technikę. Natomiast, chociaż ja też nie oszukuję. Ale w kinie się tego nie da oszukać. Nie będzie pana coś tak ciekawiło, jak to będzie niby sprawne i niby okej, ale tak obok.
Czyli gdy dostała pani scenariusz tego filmu, od razu czuła pani...
Nie dostałam.
Pani... A, nie było.
Mhm. Nie dostałam. Najpierw dostałam dwie sceny do zagrania na casting. Reżyser castingowy, cudowny Piotr Bartuszek, zatelefonował do mnie.
Pozdrawiam Piotra Bartuszka.
Bardzo, bardzo serdecznie. Wczoraj widzieliśmy się, przyjechał, zaszczycił nas na premierze. Mhm. Wczoraj była premiera. Więc dziś jestem tu zupełnie na świeżo. I dostałam, zadzwonił do mnie, czy przyjadę na casting. Powiedziałam, że tak, znam Annę, tylko z filmu Dzikie Róże. Zachwycona nim, zachwycona jego mądrością, skupieniem, głębokością, kreacją cudowną Martyni Radkiewicz. Poraziła mnie w tym filmie, aż gardło miałam wykręcone na drugą stronę. I tak sobie... Jak już później próbowałam, to tak sobie zamarzyłam, żeby mi się udało tak gardła powykręcać, albo ludzie mnie później będą oglądali. Ale nie przejmowałam się tym w ogóle, że w przyszłości będę 1,5 godziny zajmowała ekran. W ogóle o tym nie myślałam, w ogóle. Natomiast Piotr Bartuszek, wracając do pytania, dwie sceny mi przysłał. Przyszłam do, w tym tego dnia na casting, którego mi tam wyznaczył. Doczekać się nie mogłam. Ponieważ jedną z tych scen bardzo pokochałam, drugą też czułam, ale jeszcze wtedy ją zagrałam po pomykalsku i rzeczywiście zagrałam.
A co to znaczy po pomykalsku?
Zaraz powiem. Dwie sceny. Jedna to była taka do do takiego wysunięcia, otwarcia tych drzwi, które wszystkie stany takie różne, które noszą kobiety, była do ujawnienia bardzo takiego introwertycznego. A druga wydawała mi się, że trzeba zabić tę koleżankę w drzwiach, jak będę się domagała, dlaczego oni mnie chcą z pracy zwalniać. To była pomykalska, bo cały mój włoski temperament i energia ze mnie wyszła. Reżyserka się bardzo wtedy śmiała ze mnie, bo to było tak prawdziwe i tak wrzeszczałam na tą moją koleżankę. To w ogóle o to nie chodziło, ale ja tego jeszcze nie wiedziałam, bo jak weszłam na zdjęcia do dwa razy takiego pokoju, może trzy, jak tu, cztery, to zostałam zapytana, czy chcę o tej roli coś porozmawiać, czegoś się dowiedzieć. Wiedziałam, że nie. Ja chcę od razu grać. Bo tak dla siebie samej nawet chciałam się sprawdzić, na ile potrafię się skupić i uruchomić te emocje w sobie. Stop, brzuchu. Uruchomić te emocje w sobie, które będą potrzebne Mirze. Więc jak zapytała mnie, no dobra, śmiali się ze mnie, że tak, proszę bardzo, ożywili wszyscy. Którą scenę najpierw bym chciała? Wierzę tę w psychiatryku, gdzie kobieta w ogóle nie potrafi odpowiadać na pytania. Więc cały swój introwertyzm, który w sobie mam, bardzo, 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 bardzo głęboko schowany i używam go tylko na specjalne okazje, bo lubię rozśmieszać ludzi na ogół i improwizować. Więc uruchomiłam cały ten introwertyzm i po prostu tak mi się już wtedy na tym castingu z Dominiką Biernat, która mi partnerowała, tak fajnie było, tak się niczego nie bałam, tak czułam, że gadam jakąś prawdę, taką prawdę, bez żadnego grania, właśnie, bez żadnego grania. Zagrałam dopiero po pomykalsku i to rzeczywiście można nazwać grą, bo wyszedł cały jakiś taki duży temperament, no dużo takiego wszystkiego nabuzowanego, co by można powiedzieć, o kurde, ale ona gra, nie? Takimi środkiem silnym, prawie że teatralnym, aczkolwiek bardzo prawdziwym, no. To jest ta różnica, o której wcześniej żeśmy też rozmawiali, nie?
Pamiętam, że jak ja oglądałem ten film w Gdyni i właśnie taki zachwycony podszedłem do koleżanki, która była na tym samym pokazie i ona mówiła, że no, że jest jakby załamana, bo to jest jakby taki strasznie smutny film. I to jest na pewno film taki w jakiś sposób dojmujący, ale ja go nie odebrałem jako takiego, jako smutnego, z tego względu, że...
Że pan nie jest koleżanką, tylko mężczyzną.
Może.
Na pewno.
Okej.
Okay. Czyli jak pan odebra?
Bo chciałbym też jeszcze dopowiedzieć, że bo osoby, które nas oglądają bądź słuchają, mogą nie wiedzieć, o czym my właściwie rozmawiamy. W tym sensie,
bo nie powiedziałam, zaczynając ten program, więc chciałam teraz powiedzieć, tak, że jesteśmy na kanapie Knapa. To jest właśnie właściciel tego studia. Proszę się przedstawić.
Łukasz Knap.
Dorota Pomykała. I jest to spotkanie ze mną, które ja prowadzę chwilowo. Tak się zabawiliśmy w taką konwencję. Mam nadzieję, że się państwu spodoba. A spotkaliśmy się tu z racji wczorajszej premiery Kobiety na dachu. Filmu, który wyreżyserowała Anna Jadowska z genialnymi zdjęciami Ity Zbroniec-Zajd.
Wspaniałe rzeczywiście.
Wspaniałe, dziękuję panu. I pozwolę sobie powiedzieć, że gram tam główną rolę. A teraz odwracam rolę i proszę dalej prowadzić ten wywiad.
Ja dodam to, że oczywiście, że też ta rola już była doceniona na tak zwanym świecie,
tak.
I również w kraju, na Kamerimicz, ale też na festiwalu Tribeca. No bardzo takie
To powiedzmy od razu słuchaczom, że Tribeca to jest festiwal, który założył Robert De Niro, odbywa się w Nowym Jorku.
Który nam patronuje tutaj z tego plakatu taksówkarza.
No, Robert De Niro, byłam w jego restauracji. Potem z tyłów wchodziliśmy gdzieś do jego kina. Wszystko to było takie wow i takie nagle się bardzo bliskie zrobiło, że coś, co tak za oceanem gdzieś tam, coś tam bardzo daleko i nagle takie swojskie. Potem nagle dostaje nagrodę od niego. To trzeba też powiedzieć. W każdym razie...
I gra pani postać położnej, która pewnego dnia niespodziewanie dla wszystkich z jej otoczenia i być może nawet dla niej samej napada na bank.
A czy my to możemy już opowiadać?
Tak.
Tak, bo od 9, proszę państwa, grudnia film wchodzi na ekrany, czyli od jutra.
Tak.
Ja bardzo się pospieszyć radzę, bo już nie ma biletów. Więc byłoby cudownie, gdybyście Państwo poszli do kina. Rzeczywiście on wymaga skupienia, ale na pewno nie straszy jakimś feminizmem, że tylko kobiety mogą oglądać i tam sztandary i huhu, albo to jest film naprawdę dla wszystkich, bo proszę mi wierzyć, pozwolę sobie powiedzieć, jak pan mi też pozwoli,
proszę,
bo wiem, że już teraz pan prowadzi, że Amerykanki zapłakane, ja sobie myślę, o kurczę, po raz pierwszy tam pokazywaliśmy w tym Nowym Jorku i mówię, one to zrozumiały. Mimo, że język, jak gdyby no, my tu, one tam, inny komfort, inne budynki, wszystko inne. Ja myślę, ale fajnie. I tak wtedy zaczęłam marzyć o tym, żeby jak najszybciej pokazać Polakom ten film, tę Mirę, tę bohaterkę, żeby coś powiedzieli, jak to odbierają. A jest o tyle uniwersalny, że Ania niedawno była na festiwalu w Wietnamie, w Hanoi. I film dostał nagrodę, czyli Wietnamczycy też mówią, o kurde, że fajnie.
Mnie to wcale nie dziwi, bo jakby ta postać rzeczywiście jest tak skonstruowana, że... Czy ona w ogóle jest ciekawa, bo ona jest, a jakby jej nie było. W tym sensie przez tę jej taką... Właśnie brak jakiejś ekspresji, momentami, gdy, bo też to jest, mówiliśmy o zdjęciach, jakby ta bohaterka momentami wręcz jakby tak się stapia z tłem czasami, prawda?
Ale przepraszam, jeśli pozwoli tak. pan, to przypomnę, jako była prowadząca pana program,
tak.
że, bo tak jakoś uruchomiłam ten kanał myślowy, jako osoba, która udziela wywiadu, pozwalam sobie na rozbieganie, bo sobie na prowadzący mi przypomni, o co mnie pytał. Natomiast pan bardzo fajnie tutaj zaczął mówić, że koleżanka powiedziała, że tak. to film w Gdyni smutny, a pan i tu...
Tak, no bo rzeczywiście jakby no, pani bohaterka...
Czyli nie smutny, bo koleżanka powiedziała, wiesz, jestem taka przygnębiona, pana koleżanka, tak. bo smutny, a pan go odebrał
ja
jako...
go odebrałem jednak w ten sposób, że że jest w tym filmie nadzieja i to dużo, dużo nadziei, bo ja znam wiele kobiet, które mam wrażenie były w podobnej sytuacji jak właśnie pani bohaterka, czyli no właśnie tak jak powiedziałem, na skraju jakiegoś takiego załamania nerwowego, czy pod butem, czujące się, że są jakby pod butem przez całe swoje życie. Tymczasem no pani bohaterka jednak rzuca się na głęboką wodę, robi coś szalonego, kompletnie nieprzewidywalnego i wygrywa.
No właśnie to jest coś takiego, że jak zaczynałam rozmowę o filmie, jeszcze byłam bardzo onieśmielona, bo ledwo siebie tam w tej roli tak, to też dla mnie było coś takiego, no dzień w dzień, 28 dni i po raz pierwszy oglądałam w towarzystwie i ty i Ani, poprosiłam je o to przed wyjazdem do Nowego Jorku. I nagle myślę, i siebie nagle zaczynam oglądać, oswajać się z sobą tam. I pamiętam, że jak pierwsze rozmowy, pierwszych wywiadów udzielałam, to Ania powiedziała, Dorotko, pamiętaj, że to jest też film o zmianie. Że nie tylko no, to, co pan ładnie mówi, ale też, że w każdym momencie naszego życia jest czas na zmiany. I od tamtej pory mówię też tak, że czasami, żeby coś zmienić w swoim życiu, może nastąpić jakaś silna sytuacja, mniej silna, jakaś taka zwyczajna. I podałam przykład już parę razy, że bo mi inny do łba nie przychodzi na razie, że kiedyś pamiętam to bardzo, bo dziewczyna z miasta Kraków, gdzie pracuję w Narodowym Starym Teatrze, zapraszam na spektakle. Z sąsiedniego teatru została zwolniona przez dyrektora. Rozpacz totalna, przywiązana do Krakowa, bo to fajne miasto, takie romantyczne, planty i tak dalej, duchy tam pomykają.
Nomen, omen.
Wawel w tle, Wisła płynie. No i bardzo jakoś trudno jej się było z tym miastem rozstać. Co się okazało? Przyjechała do Warszawy. Jest tak znana, jak nie wiem. Nie powiem nazwiska. Także czasami takie sytuacje, które nam się wydają jakieś takie ostateczne, że już dno, że nagle się okazuje, że one coś dobrego nam przynoszą. I może tutaj przytoczę taki przykład, bo posłużyłam się tym już w wywiadzie u pana Piotra Jaconia i gdzieś tam jeszcze coś powiedziałam, ale może nie wszyscy to czytali, a może jest taki do pomyślenia. Jedna osoba, na którym z wywiadów podeszła do mnie, mówi, jak ja dziękuję pani, bo ja usłyszałam, jak pani mówiła to, a mi to wtedy tak pomogło, że więc może też komuś nagle pomoże w myśleniu. W takim sensie, że jest taka wschodnia opowieść o dwóch sąsiadach. Jeden sąsiad ma konie i pewnego dnia, a ten drugi tak sobie żyje jak żyje, ale są sąsiadami. Konie tego naszego gospodarza uciekają jakoś tam z zagrody. Przychodzi sąsiad i mówi, Jezus, ale cię nieszczęście, przyjacielu, spotkało, co? Tyle koni na marne. A gospodarz mówi, a ja wiem, czy to jest szczęście, czy nieszczęście. Poszedł sobie. Za jakiś czas te konie, które uciekły, przyprowadzają ze stepu dzikie konie. Stado się powiększa. Przybiega sąsiad i mówi, no nie, teraz mi nie mów, to jest na pewno szczęście, nie? A nasz gospodarz mówi, ja wiem, czy to jest szczęście, czy to jest nieszczęście. Pewnego dnia syn gospodarza dosiada konia, łamie rękę. No, co mówi nasz sąsiad? Teraz już na pewno nieszczęście. A co gospodarz? No, ja wiem, czy szczęście, czy nieszczęście. Wybucha wojna, zabierają wszystkich chłopaków poza synem gospodarza, no bo ma rękę złamaną. I można by tak namnażać, nie? Czy to jest szczęście, czy to jest nieszczęście? No, u mojej bohaterki zdarzyła się sytuacja taka, wydawałoby się dramatyczna, prawda? Uciekły konie. Nie ma. Czy to jest teraz szczęście, czy nieszczęście? Oczywiście przykład to jest niedobry, no bo skakanie z dachu, masakra. Znam taką jedną rodzinę, gdzie kobieta to zrobiła. Pamiętam z dzieciństwa, bo takie sytuacje się zapamiętuje, jak ktoś w moim rodzinnym mieście ze szkoły też coś takiego popełnił, bo u nas było bardzo dużo wieżowców. I długo stałam też na tym dachu filmowym. I jest coś takiego niedobrego, że coś takiego ściąga człowieka do krawędzi. Stał przy mnie na szczęście cały czas kaskader. Trzymał mnie za rękę. Ja mówię, no wiesz, dobrze robisz, ale nie patrzę w ogóle w tamtą stronę. Więc no tu jest akurat trudny przykład do pokazania, ale też to odmieniło jej życie. Po pierwsze w Gdyni podszedł mężczyzna i mówi, proszę pani, taki starszy, czy ja mogę panią przytulić? Ja tak strasznie się cieszę, że tam było rusztowanie i pani się nie zabiła. Dziękuję pani za to. Więc no, na szczęście było rusztowanie, no ale nie wszędzie są rusztowania, prawda? Więc lepiej żyć. No ale odmieniło to jej życie. Bardzo wolnymi krokami, bardzo, 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 bo już o to dbała Ania Jadowska, żeby ta zmiana nie odbyła się tak jak za przykładem czarodziejskiej różdżki gwałtownie z bajki, tylko stopniowo, wolno, bo to rzeczywiście moja bohaterka bardzo wolno dojrzewa do wszystkiego. Ona widzi, że ją obrażają. Widzi, że jest samotna. Widzi, że jej nie oddają pieniędzy i to siostra najbliższa. Ona to wszystko widzi, ale wszystko ma swoją wytrzymałość. Po prostu wszystko. I ten drastyczny krok w sumie jej pomógł. Ale nie polecajmy ich.
Ale mówi pani jeszcze o tej właśnie swojej takiej bliskości jakby z tą bohaterką. Ja zastanawiam się, na ile on rzeczywiście taki jest, no w tym sensie, że no jednak pani bohaterka gra kogoś zupełnie innego, w sensie położna, no jest to jakby inny status, prawda? Pani jest aktorką, to jest coś...
Proszę wybaczyć.
Tak.
Ona jest oczywiście inna, ale operuje tymi samymi emocjami, które kobiety w sobie mają. Naprawdę. Rzadko kiedy mężczyzna ma do nich dostęp, na ogół jest zdziwiony i pyta, kochanie, o co ci chodzi, nie? Bo z mężczyznami to jest tak, że kiedyś czytałam, że psycholog mówi do męża, panie, a przychodził do psychologa żona i mąż, panie, nie mógłby pan więcej czułości żonie okazać, jakiegoś dowodu miłości dać? Przychodzi, skarży się, kiedyś pan to robił, teraz już nie. Po nocy mąż mówi do żony, chodź, pokażę ci coś. Zapraszają do okna, mówi, zobacz. Ona patrzy i mówi, ale co? No samochód ci umyłem. Duży dowód, ale to tak nie kobiece jest myślenie. Kobieta to taka, można by powiedzieć, ja wiem, jak z bajki, a to jakiś kwiatek, nie codziennie, bo też się nudzi, a to jakaś taka niespodzianka, no bardziej romantyczna niż samochód ci umyłem. Chociaż to jest strasznie fajne. jak już później my wiemy, że to jest sposób okazywania tego uczucia, no to dziękujemy, aczkolwiek w duchu się tak lekko uśmiechamy, bo to nie nasza bajka. Więc na szczęście jesteśmy z różnych bajek, i panowie, i panie, bo byśmy się chyba sobą zanudzili, gdybyśmy byli z tej samej, tak sobie myślę. Celowo nie używam Marsa i Wenus, bo to się już zużyło, ale powiem, że z innej bajki.
Znaczy, ja myślę, że nawet nie chcę z tym polemizować, bo jakby, oczywiście jakby te nasze wyobrażenia o płci są jakoś tak strasznie silnie związane z naszymi takimi doświadczeniami właśnie z różnych relacji, bo ja w swoim życiu poznałem i kobiety, które wolałyby, żeby ktoś jej umył samochód, i facetów, którzy by woleli dostawać kwiatka.
No ale nie mamy
tu
na szczęście poradni psychologicznej, ani badań jakichś nad...
Tak, tak.
I sobie tak gadamy.
Oczywiście, ale tak się zastanawiam, bo właśnie mówiła pani o tych uczuciach właśnie Miry i emocjach. Bo w czym pani myśli właśnie jest taka wspólnota tych doświadczeń, jeśli chodzi o kobiety, do czego my, mężczyźni, nie mamy właśnie dostępu? Próbuję cały czas zastanowić, co pani miała na myśli, mówiąc, że to nie była gra.
O emocjach mówię. Emocje nie są grane.
Okay.
Pan ma na przykład gniew. Mm-hmm. Ma pan gniew?
Oczywiście.
No. Ma pan płacz? Mm-hmm. Ma pan cierpienie? Mm-hmm. Ma pan poczucie humoru?
Mam nadzieję, że tak.
No, myślę, że tak. I teraz, gdyby zaistniała taka sytuacja, że ktoś tu przychodzi i się awanturuje, na przykład, jestem tylko ja, zawsze pan może wykasować materiał, no to uruchomiłby pan swój gniew i nakrzyczał może, bo wygląda pan kulturalnie, to może nie, ale załóżmy, nakrzyczał na tę osobę. Albo ktoś pana bardzo zdenerwował, albo sprawił jakąś totalną niesprawiedliwość, to pan się posługuje przecież swoim gniewem, a nie granym gniewem. Mm-hmm. To tylko o tym mówiłam. Mm-hmm.
To o których uczuciach i emocjach właśnie pani mówi w kontekście Miry?
Bo na przykład jak grałam prostytutkę w Wielkim Szu, no to, przepraszam, to ja z nią nic nie miałam wspólnego. I to była rola grana rzeczywiście.
Nie, oczywiście.
Młodością, wdziękiem. Nawet pamiętam na castingu zapytałam zapytałem Sylwestra Chęcińskiego, ale jak tak prostytutkę grać? Bo mówi, że dziecko tam fajnie, podobają nam się materiały, ale jak tak prostytutkę mam grać? To jest taka prostytutka po polonistyce, mi powiedział wtedy.
Żeby jeszcze dopowiedzieć, bo mnie nie dziwi, że pani jest w stanie zagrać prawdziwe emocje, które pani w sobie ma. To jest dla mnie absolutnie...
Uruchomić.
Słusznie. Bo to jest jakby najważniejsze zadanie aktora, umieć to zrobić.
Wie pan,
prawda?
Co? Różnie z tym uruchamianiem, nie? Mm-hmm. Różnie z tym uruchamianiem, a uruchamianie to jest też taka historia, że one się tam rodzą i gromadzą z biegiem lat. Przecież studentka po szkole teatralnej, która bardzo nawet zdolna, ona jeszcze nie ma takiego bagażu doświadczeń przeróżnych, jak kobieta w moim wieku, aktorka, prawda? I pamiętam, jak kiedyś w radiu siedziałam, przy mnie siedział Jurek Radziwiłowicz, który siedział i tam graliśmy jakieś słuchowisko, a ja, żeby wydobyć z siebie taki połamany głos i takie wszystko bolesne i wszystko, to ja sobie ręce wykręcałam i wbijałam sobie paznokcie. Jeszcze jakieś takie rzeczy robiłam, które teraz bym zrobiła, jakbym się postarała, prawie że w sekundę, bo uruchomiła to coś. Natomiast wtedy ja mówię, pani Małgosiu, do redaktorki, ja mówię, dlaczego tak jest, że Jurek tak siedzi, a ja się muszę tak męczyć. Mówi, oj Dorotko, poczekaj, musisz poczekać, to przyjdzie samo z biegiem lat. No i tak to jest, po prostu. Pan ma swoją młodość, jak za ileś tam lat, a pan sobie zupełnie będzie innym człowiekiem, z innymi przeżyciami, z innym gniewem, z inną radością, z innym smutkiem. I gdyby się te słynne drzwi otworzyły w pana studio, to za parę lat, żeby pan inaczej zareagował. Bo to rośnie z człowiekiem. To naprawdę jest zbiór emocji, doświadczeń, chorób, śmierci rodziców, odchodzenia, przychodzenia, przyjaciół, różnych gniewów na różne rzeczy, polityczne, niepolityczne. Wszystko to człowieka po prostu dotyka mocno, mocno. Różne niesprawiedliwości, które się w życiu zdarzają, zewsząd przychodzą. I to jest ten bagaż uruchomiony prawdziwie, ale to naprawdę trzeba się mocno poorać, żeby coś takiego wyszło na jaw mocno, naprawdę. Naprawdę mocno.
A czy pani miała też w swoim życiu, tak jak właśnie Mira, taki moment właśnie, w którym udało się pani coś takiego zmienić w sobie? Jakby coś, co było jakoś tak bardzo właśnie głęboko w pani, co jakąś siłą woli udało się pani przełamać, jakiś schemat?
Wie pan co, jeden z trudniejszych takich momentów to jest w przedstawieniu Moniki Strzępki. Ona to wyreżyserowała w Starym Teatrze. Nazywa się spektakl Bitwa Warszawska. I tam na końcu tego przedstawienia, no bo w teatrze mówię, z racji odległości można się tam jeszcze jakąś obronić, jakąś techniką. Ale tam na końcu tego przedstawienia grałam scenę, która jak już się zbliżała, ja ją strasznie lubiłam, tę scenę, ale ona była przerażająca, ponieważ ja gram matkę Polkę, która ma strasznie dużo dzieci. I na końcu jedna z moich córek popełnia samobójstwo na moich oczach, tnie, tutaj Ania miała Radwan takie woreczki z krwią, nożem te woreczki, ona też była w dużej, wielkiej, prawdziwej ekspresji. No czasami jakieś takie ślady jej zostawały, na szczęście nie na żyłach. Tnie i tam krew z tego wypływała, ale to nie było tak, że ona je tnie, a ja mówię, nie rób tego i się na nią rzucam na przykład, tylko gadamy jeszcze dialog. Ona, mamo, ja muszę za to. Ja mówię, błagam cię, nie rób tego, dziecko, ale ja muszę. Ja mówię, błagam cię, jak w operze, umieram. Nie rób tego, umieram. I przez pół godziny, nie, śpiewają nam o umieraniu. To było najtrudniejsze, ponieważ rzeczywiście na sali, na widowni się nikt nie ruszał, a ja pamiętam, że z wysiłku kiedyś nawet tak mi się w głowie kręciło, że myślałam, że zemdleję. No bo tak się lubię poświęcać. Wiele aktorów i aktorek tak robi. Nic nadzwyczajnego we mnie nie ma. Ale tyle mnie to kosztowało. Takiego potwornego bólu, takiego lęku o nią. No rzeczywiście były takie mirowate uczucia uruchomione. Przetrudne, przebolesne. No, też mi dali nagrodę za to. No. Też. Dokładnie tak. Czyli widać, że te takie jakieś prawdy, jak się ich nie cygani, a lepiej w aktorstwie nie cyganić, no bo wydajemy na te bilety dużo pieniędzy. Potem ludzie może są rozczarowani, że jedni potrzebnie stracili. No, zwłaszcza te kobiety ciągną facetów swoich do kina czy do teatru, a on potem mówi, o matko, nic nie zrozumiałem, nie? Więc lepiej, żeby ten widz czuł mocno to, co mu proponujemy. I uczciwie bardzo proponujemy, szanując pieniądz wydany na bilet. Ja tak robię.
Kończąc już pomału, bo widzę, że pani...
Że jest 15 godzina miłosierdzia. Więc proszę się nade mną ulitować.
Więc proszę tak na koniec odpowiedzieć jeszcze, czy wraz z tą rolą Miry jakby pożegnała pani w sobie te wszystkie właśnie dyspozycje,
one czekają na następną okazję.
Okay.
Żeby je wydobyć. Żeby nimi zaszaleć. Na razie powiem panu, odpoczywam, zagrałam w cudownym filmiku, short filmiku, bo musicie państwo wiedzieć, słuchacze, widoctwo i tak dalej, Demirski używa państwo widoctwo, że cudny jest ten rok w takim sensie, powiem jeszcze na koniec, że w lutym zrobiłam film, zamykam oczy, żeby się skupić, z Tadeuszem Łysiakiem zrobiłam sukienkę The Dress, który dostał nominację do Oscara w short liście. To był szok, wielki szok, bo 5 nominowanych z całego świata filmów krótkometrażowych i w tym właśnie sukienka i to do Oscara. Po czym następuje czerwiec, jedziemy do Nowego Jorku, ja dostaję nagrodę w Tribece od De Niro za najlepszą kreację, a kreację i tam u nich nie było jak w zeszłym roku, że dla kobiety i dla mężczyzny była tylko jedna. I dostałam ją ja. Fajnie. Jest Gdynia 2 miesiące później, czyli tam wrzesień, dostaję nagrodę dla najlepszej aktorki tam z filmów, które akurat oglądali. Więc coś takiego jest niebywałego. I jak pojechałam do Starego Teatru, wróciłam tam po jakimś paru miesiącach, to kolega taki młody do mnie mówi, 30-latek, mówi, kurde, wiesz co, Dorota, tak patrzył, długo na mnie patrzył, tak kombinował, co mi powiedział, wiesz co, to jest takie fajne, bo ty dajesz nam nadzieję, bo przecież nie codziennie nam się takie pasmo sukcesów zdarza, ty dajesz nadzieję, że w każdym wieku wszystko jest możliwe. Czyli jak gdyby wracamy znowu do filmu, w każdym wieku jest czas na jakieś zmiany.
Ja również bardzo się cieszę i to daje naprawdę dużo nadziei, że wiek ma coraz mniej, jest coraz mniej ważną granicą dla nas. W sensie oczywiście nie oszukamy nigdy wieku, w sensie mamy te lata, nasze ciało się zmienia i nie warto tego oszukiwać, ale na pewno świetne jest to, że dzisiaj osoby starsze nie muszą się czuć w jakikolwiek sposób zobowiązane ze względu na swój wiek, że mają coś robić lub mają czegoś nie robić.
Teraz przed przyjściem do pana, może nie do końca dobrze powiem, ale wpadł mi taki na Facebooku, bo tam cały czas gratulacje przychodzą po wczorajszej premierze i wpadł mi taki, ktoś wrzucił gazetę, w której Jan Nowicki, świętej pamięci już dzisiaj, jeden dzień go z nami nie ma. Oj, panie Janie. Wielki show. Udzielił wywiadu i chyba był taki nagłówek, że młodzież w ogóle nie zauważa ludzi po 60. Młodzi ludzie nie zauważają ludzi po 60. Kiedyś udzielił takiego wywiadu. Może to się zmieni.
Ale myślisz, że pani, że to prawda?
A po co mają zauważać? Cieszą się życiem, szaleją, tańczą. Ja nie mówię, że są niewrażliwi. Nie, przez jedną sekundę bym tak nie powiedziała. Młodzież jest cudowna. Tylko, że zaraz się pozamykali w tych komóreczkach. Wchodzę do knajpy, a wszyscy przez komórki z sobą rozmawiają. A, widzi pan, to by było oryginalne. Wyciągamy komórki, jest pana program, a my przez komórki do siebie mówimy. Jesteśmy cool, nie?
Ale to starsze osoby też tak często siedzą w telefonach. Ja to bym... Ale zapytam o jeszcze tak na koniec właśnie o
nie wiem, to by już trzeba młodego
doświadczenia.
Nie, to już by trzeba młodego człowieka zapytać, czy
zauważa. Nie, chodzi mi o co innego. Czy pani właśnie czuła, był taki moment właśnie w życiu, że przekraczając jakąś granicę wieku, że czuła pani, że jest mniejsze zainteresowanie, że czuje
no
się pewnie, pani jakkolwiek
mniej widziana. Pewnie, już jej nie oglądają i tak dalej przecież.
A kiedy pani zaczęła to czuć?
Znaczy, Jezu, ja nic nie zaczęłam czuć, bo ja dymam, jak ja wyglądam i czym się ktoś za mną ogląda, czy nie ogląda. Ja się dzisiaj z szacunku do pana programu pomalowałam rzęsy, żeby nie wyglądać jak, nie wiem, no jak nie wiem, właśnie jak żadziol na Śląsku się mówi. Żadziol to jest taki żadny człowiek, niepomalowany, więc naprawdę to ukłon dla pana.
Dziękuję
na
bardzo.
Tej kanapie.
Choć uważam, że nie musiała pani się malować wcale. Ale...
No, ale dzisiaj to ja tak nie wyglądałam kwitnąco za bardzo. Bo do późna w nocy mi opowiadali, no, co opowiadali, jak im się to podobało. Także w ogóle się nie maluję, więc ja nie zwracam uwagi. To dla mnie nie ma znaczenia, naprawdę nie ma znaczenia, czy tak, czy śmak, czy owak. Więc ja na pewno nie zwracałam, ale no pamiętam, że coś takiego, że kult młodości, no to ja coś tak podrywali na ulicy. Teraz jakoś się nie oglądają, chyba że chcą autograf, nie? Mm. A jednego policjanta, co mnie tam parę lat temu zatrzymał, ja mówię, tak chciałam zażartować. I mówię, co... Autograf pan chce? Jak mnie poprosił o dowód najpierw osobisty, to on mówi tak, autograf, tak? Sama se pani udzieli, bo ten dowód nie podpisany. Więc to było naprawdę urocze. Także nie, ja nie mam problemów z tym, jak ja wyglądam, czy ktoś ogląda, czy nie ogląda. Żyję sobie tu, cieszę się, gadamy przez chwilę, dobrze, że żyjemy. Ducha nie wyzionęliśmy. Co będzie dalej, to życie nam przyniesie. Tym się cieszmy. Nie rozważajmy tych przeszłości, nie zamartwiajmy się o te przyszłości tu i teraz. Wszystkim wam to polecam, tu i teraz. Chociaż nie zawsze się tak udaje.
Tego też właśnie się chyba, mam wrażenie, uczy pani bohaterka Mira z filmu Kobieta na dachu i ja gorąco zachęcam do obejrzenia tego filmu. Naprawdę jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza rola tego roku. Dorota Pomykała.
Chyba powiedział prawdę. Bardzo państwu dziękuję. Panu dziękuję. Przepraszam, że wciągnęłam pana w tę zabawną konwencję, ale jakoś tak chciałam, no, żeby było inaczej.
No to już skoro już bądźmy konsekwentni, proszę zakończyć ten program.
Bardzo serdecznie chciałam panu podziękować za rozmowę, za to, że mogłam przez parę chwil patrzeć sobie na pana piękny obraz. Bardzo piękny, szalony, można by długo o nim opowiadać. Zapraszam do tego pokoju. Nie mogę jeszcze powiedzieć, kto będzie naszym następnym gościem. Trwają rozmowy, ale na pewno będzie to równie interesujący program, jak z panem i z Dorotą.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję.
Dzięki. Dziękuję za zaproszenie. Ja też.